Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ojciec Święty wskazał na konieczność ponownego odkrycia sakramentu pokuty. Przypomniał, że dobrze odbyta spowiedź przywraca życie i staje się duchowym odrodzeniem. Powiemy o spotkaniu papieża ze spowiednikami. Natomiast nawiązując do wczorajszego apelu Benedykta XVI, by modlitwa o świętość kapłanów napełniła wszystkich wiernych duchem przebaczenia, pojednania i wzajemnego zaufania, z biskupem Piotrem Liberą będziemy rozmawiać o zapowiedzianym na środę popielcową Dniu Modlitwy i Pokuty Polskiego Duchowieństwa. 19 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska.
W naszych czasach, naznaczonych licznymi wyzwaniami religijnymi i społecznymi, trzeba odkryć na nowo sakrament pokuty, wskazał na to Ojciec Święty na audiencji dla 80 spowiedników z 4 rzymskich bazylik papieskich.
Sakrament pokuty, tak ważny w życiu chrześcijanina, uobecnia odkupieńczą skuteczność misterium paschalnego Chrystusa. Udzielając w imieniu Kościoła rozgrzeszenia, spowiednik jest świadomym pośrednikiem cudownego wydarzenia łaski. Posłuszny nauce Kościoła staje się szafarzem pocieszającego miłosierdzia Boga. Zwraca uwagę na rzeczywistość grzechu i równocześnie ukazuje niezmierzoną moc odnowicielską Bożej miłości, miłości, która przywraca życie. Spowiedź staje się zatem duchowym odrodzeniem. Przeobraża penitenta w nowe stworzenie. Tego cudu łaski może dokonać tylko Bóg. Dokonuje go przez słowa i gesty kapłana. Penitentowi, gdy doświadcza czułości i przebaczenia Boga, łatwiej uznać ciężkość grzechu. Jest wtedy bardziej zdecydowany, by go unikać i wzrastać w nawiązanej ponownie przyjaźni z Bogiem.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że spowiednik jest czynnym narzędziem Bożego miłosierdzia. Dlatego obok wrażliwości duchowej i duszpasterskiej potrzebuje poważnego przygotowania teologicznego, moralnego i pedagogicznego. Dobrze jest, gdy zna środowiska społeczne, kulturalne i zawodowe, z których pochodzą osoby przystępujące do spowiedzi. Może wtedy dawać im właściwe rady i wskazania. Ponieważ posługa konfesjonału ma charakter duchowy, wymaga od księdza stałego modlitewnego kontaktu z Chrystusem. Chrystus wybrał kapłanów jako jedynych, którzy mogą odpuszczać grzechy w Jego imieniu. Jest to zatem specyficzna służba kościelna, której musimy dawać pierwszeństwo, powiedział papież do spowiedników rzymskich bazylik.
Ojciec Święty przyjął na audiencji 4 biskupów z włoskiego regionu Umbrii, przybyłych z wizytą ad limina apostolorum.
Umbria należy do najmniejszych regionów we Włoszech. Znajduje się w środkowej części tego kraju i ma powierzchnię około 9000 km2. Na jej terenie mieszka ponad 800 tysięcy osób. W całym regionie istnieje 8 diecezji, niemal 600 parafii, w których posługę pełni ponad 1000 kapłanów i niemal 100 diakonów stałych. Pierwsze struktury kościelne powstały tam na przełomie II i III wieku po Chrystusie. Wśród sanktuariów szczególne miejsce zajmuje Asyż, kolebka ruchu franciszkańskiego, nazywany miastem pokoju.
Aktualnym wyzwaniem duszpasterskim w Umbrii pozostaje nowa ewangelizacja oraz uważne zastanowienie się nad tym, co ten starożytny kościół może uczynić dla dzisiejszych ludzi, mówi przewodniczący lokalnego episkopatu arcybiskup Giuseppe Chiaretti.
Przede wszystkim zajęliśmy się pracą charytatywną, a to z bardzo prostego powodu. Przeżyliśmy doświadczenie trzęsienia ziemi i zarazem wymiany pomocy, tak wewnątrz regionu, jak i z zewnątrz. Równocześnie mieliśmy okazję stworzyć most pomocy z Kosowem. To zaangażowanie charytatywne, wyrażające się uwrażliwieniem na problemy i realizacją konkretnych dzieł, przybrało formę partnerstwa miast. Inne pilne potrzeby dotyczą młodzieży. Po zorganizowaniu wielkiego kongresu na ten temat staramy się odpowiedzieć na najtrudniejsze kwestie, tworząc na nowo oratoria. Powracamy do tej dawnej instytucji, którą u nas w Umbrii niełatwo jest zrozumieć, bo nie mamy doświadczenia nowocześnie pojętego oratorium. Tą dziedziną zajmują się też księża w starszym wieku. Ważne miejsce zajmuje również duszpasterstwo rodzin. Także u nas wyraźnie odnotowuje się rozpad tkanki społecznej. Pomagamy ludziom w refleksji nad problemem wiary, wychowywania dzieci do wiary. Jest to troska wyrażająca się na sposób bardzo ludzki, między innymi przez dowartościowanie uczuć. Sprawy te leżą nam szczególnie na sercu. Jesteśmy bowiem w pełni świadomi, że przemienić społeczeństwo mogą tylko rodziny chrześcijańskie.
Pomiędzy karnawałem a Wielkim Postem. Tak krótko można określić tematykę lutowego numeru Przeglądu Powszechnego. Mówi redaktor naczelny miesięcznika, ksiądz Tomasz Kot.
W lutym kończy się karnawał, czas zabawy i zapomnienia o szarej codzienności. Te kilka tygodni mające być okazją do oderwania świadomości od zwyczajnych zajęć i trosk, kiedy przypominamy sobie o tej lżejszej, radośniejszej stronie życia, poprzedza czas 40 dni pogłębionej refleksji nad sensem ludzkiej egzystencji, nad śmiercią i nad głębią przesłania chrześcijańskiej wiary. To kontrastowe zestawienie okresu radosnej zabawy i wyciszonej refleksji może powodować w nas pewne niekomfortowe napięcie, które Kościół w logice roku liturgicznego chce wyeksponować. Być może w swym wielowiekowym doświadczeniu bycia z ludźmi odzwierciedla on w liturgicznym porządku egzystencjalne doświadczenie rozdarcia każdego człowieka pomiędzy radością i swoistą beztroską życia, a wdzierającą się w umysł prawdą, że na tej ziemi nasz los się nie kończy. W każdym razie potrzebujemy do bycia sobą i ferworu życiowego i okazji do przemyślenia naszych działań i dążeń. Do rąk czytelnika oddajemy lutowy numer Przeglądu Powszechnego, który proponowanymi artykułami wpisuje się pomiędzy karnawał i Wielki Post. Karnawałowym akcentem obecnego numeru jest artykuł Piotra Kowalczuka, włoskiego korespondenta Dziennika Rzeczpospolita, o historii i znaczeniu futbolu dla Włochów i tamtejszej kultury. Autor, sam kibic i entuzjasta kopania piłki, ze znawstwem i pasją relacjonuje powszechny wśród mieszkańców Półwyspu Apenińskiego kult, jakim obdarzają oni grę w piłkę nożną. Stadiony piłkarskie przyrównuje do współczesnych świątyń, piłkarzy do kapłanów, a kibiców do wiernych, uważających swoje kluby za kościoły, a rozgrywki Serii A za prawie religijne wojny. Autor zwraca uwagę na historyczne źródła futbolowego amoku wśród Włochów, na strukturę organizacji włoskiej piłki i jej rolę społeczną, edukacyjną, a nawet polityczną. Zauważa, że włoski karnawał trwa tak długo, jak długo toczą się rozgrywki tamtejszej ligi. W czas postnego wyciszenia i refleksji wprowadza profesor Krzysztof Zamorski. Jego przemyślenia dotykają historii, która ostatnio z karnawałowym impetem wdziera się w naszą codzienność za sprawą lustracji duchowieństwa i ludzi Kościoła. W zwarciu z pragnieniem szybkiej oceny wydarzeń i ludzi często zostaje utracony dystans do tego, co było. To z kolei powoduje uciekanie się do powierzchownych ocen i wypaczania przeszłości przez emocje i bieżące potrzeby. Profesor Zamorski w swym artykule Historia jako dyscyplina kulturotwórcza zwraca uwagę, że historia jest zadumą nad przeszłością w konkretnym momencie dziejowym i pozostaje niezwykle wrażliwa na otoczenie teraźniejsze. Historia według autora, aby miała w sobie moc tworzenia kultury społecznej i narodowej, musi być uprawiana w sposób krytyczny i ze świadomością tego, iż każde pokolenie patrzy na przeszłość z innego punktu widzenia, którego nie można absolutyzować, bo inaczej dzieje przemieniają się w siedlisko mitów i ideologii lub instrument służący prowadzeniu polityki. Do pochylenia się nad przeszłością zachęca również obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Jerzy Stępień. W tekście pod tytułem Pierwsza Solidarność, a tradycja polskich konfederacji autor tropi ślady przejawów oddolnego oporu wobec niesprawiedliwości władzy, jakimi w dawnej Polsce były konfederacje, a w najnowszych dziejach naszego kraju była według autora Solidarność. W tej organizacji upatruje on nie tyle związek zawodowy, walczący jedynie o prawa pracowników, ale przede wszystkim wielki społeczny ruch oporu i przejaw niezgody na panującą sytuację społeczno-polityczną. Solidarność była rodzajem gry społeczeństwa z komunistyczną władzą, tak jak kiedyś Konfederacja była grą sprzeciwu wobec króla, grą, która doprowadzała bądź do ugody, bądź do walki zbrojnej. Dla autora Solidarność była zawiązaniem przez społeczeństwo Konfederacji przeciw PZPR, co ostatecznie po trudach doprowadziło do pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu przy okrągłym stole.
W środę popielcową w polskich diecezjach odbędą się specjalne msze święte i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, w czasie których duchowni będą przepraszać Boga za swoje słabości i błędy. Jest to inicjatywa biskupów polskich, którzy postanowili, że będzie to dzień modlitwy i pokuty całego duchowieństwa polskiego. Na temat tej inicjatywy z biskupem Piotrem Liberą, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Rafał Łączny.
Księże biskupie, w najbliższą środę Kościół w Polsce przeżywał będzie Dzień Modlitwy i Pokuty Duchowieństwa Polskiego. O takich uroczystościach zadecydowała Rada Stała, poszerzona o biskupów diecezjalnych. 12 stycznia zebrała się ta rada w Warszawie. Jak miałby, księże biskupie, ten dzień wyglądać i jakie jest jego znaczenie?
To nabożeństwo, które odprawiamy na początku Wielkiego Postu, progu Wielkiego Postu, ma nas otworzyć na słowa, które Benedykt XVI umieścił jako program tegorocznego Wielkiego Postu. Są to słowa apostoła Jana, będą patrzeć na tego, którego przebili. Te słowa doskonale można wykorzystać właśnie do refleksji nad tymi wydarzeniami, które przeżywa Kościół w Polsce, ale także i całe społeczeństwo w Polsce. Ojciec Święty zaprasza nas do patrzenia po prostu na krzyż, na ukrzyżowanego. I ja osobiście, wczytując się w słowa tego przesłania Benedykta XVI, widzę bardzo jakiś głęboki związek pomiędzy tymi słowami Ewangelii, a tym, co Kościół w Polsce przeżywał, co episkopat przeżywa, co ludzie wierzący przeżywają. Otóż ja myślę, że te bolesne wydarzenia związane z naszą przeszłością, doświadczenia związane z przypadkami współpracy, uwikłania się osób duchownych we współpracę z dawnym reżimem komunistycznym są swoistą raną zadaną mistycznemu ciału Chrystusa, którym jest Kościół. Jeśli my wpatrujemy się zgodnie z zachętą Benedykta XVI właśnie w krzyż ukrzyżowanego, widzimy przede wszystkim jego rany. I myślę, że trzeba dokonać wewnętrznego takiego wysiłku na drodze wiary, by dojrzeć w tych ranach ukrzyżowanego także te rany, które zostały przez nas zadane, bardzo konkretne rany Chrystusowi, a konkretnie Jego ciału, którym jest Kościół. Rany właśnie zdrady, rany niewierności, rany grzechu, upadku, słabości ludzkiej, sprzeniewierzenia się swojej misji i tak dalej, i tak dalej. Więc ta środa popielcowa tegoroczna jest, myślę, takim dobrym punktem wyjściowym ku tego rodzaju właśnie refleksji. Oczywiście patrząc na ukrzyżowanego, my równocześnie widzimy nie tylko rany, my widzimy również tych, którzy poprzez te rany przeszli w sposób bohaterski. I myślę, że we środę popielcową, ale także i przez cały Wielki Post, bo przecież to nie jest tylko tak, że my robimy coś w środę popielcową, a potem sobie, mówiąc językiem takim kolokwialnym, odpuszczamy. My właśnie, to ma być dopiero początek, to jest odskocznia. Mamy również widzieć tych wielu po prostu bohaterskich księży duchownych, no, którzy zdali, jeśli tak można powiedzieć, egzamin ze swojej wierności w sposób celujący. Są to często postacie mało znane. My wiemy oczywiście, najczęściej wymieniamy kardynała tysiąclecia, prymasa Wyszyńskiego, wymieniamy ofiary stanu wojennego, wymieniamy sługę Bożego księdza Jerzego Popiełuszkę, ale wiemy, że jest wiele, wiele bezimiennych księży. Ja na przykład ze swojej osobistej historii będę pamiętał zawsze dwie postacie księży z mojej rodzinnej diecezji katowickiej. Ksiądz Rudolf Adamczyk, proboszcz katedry Chrystusa Króla, to był mój proboszcz, który przeżył straszne więzienie stalinowskie, nie załamał się, był w okrutny sposób po prostu przesłuchiwany, wielogodzinne przesłuchania, nie dał się złamać, pozostał do końca wierny po prostu Chrystusowi i Kościołowi. Druga postać, także śląski, katowicki kapłan, ksiądz Leopold Pietroszek. Bardzo ciekawa postać, mało znana, dlatego że to był człowiek, który po prostu nigdy tego nie eksponował. Tymczasem też przepłacił swoją wierność więzieniem nieco krótszym niż ksiądz Adamczyk, ale również bardzo takim okrutnym, można powiedzieć, prześladowaniem i do końca pozostał wiernym Kościołowi kapłanem, bardzo pogodnym, wspaniałym po prostu człowiekiem, spowiednikiem. Więc jak mówię, ta środa popielcowa i ten Wielki Post będzie okazją do przepraszania, do wynagradzania za grzechy, za upadki, za niewiarność, za zdradę, ale również do stałego takiego dziękczynienia właśnie za te wspaniałe postacie księży, biskupów, przypomnę także biskupów śląskich, którzy zostali wygnani, przecież byli internowani i nie złamali się, ale takich oczywiście postaci, sytuacji jest znacznie więcej i będzie okazja, by do tych postaci wracać i Panu Bogu dziękować za tych ludzi, którzy w sposób bohaterski pozostali wierni Kościołowi.
Myśli ksiądz biskup, że to jest taki pierwszy krok do odbudowania tego zaufania, które trochę podupadło przy okazji różnych wydarzeń i ostatnich lat, i ostatnich tygodni w Polsce.
Uważam, że kwestia zaufania to jest pewien proces na pewno, to jest pewna formacja również. Rzeczywiście Ojciec Święty w czasie modlitwy południowej życzył Polakom, bo to można odczytać jako pewne życzenie, by właśnie Środa Popielcowa przyczyniła się do pobudzenia w nas ducha przebaczenia, pojednania i wzajemnego zaufania. Ja myślę, że jeśli patrzymy na Środę Popielcową i na Wielki Post jako na przede wszystkim pracę nad duchem naszym, także oczywiście nad ciałem, bo oczywiście człowiek jest jednością ducha i ciała, ale w dużej mierze jest to przede wszystkim praca nad duchem, więc musimy sobie uświadomić, że czeka nas właśnie pewna praca nad duchem. Ja muszę jak gdyby mojego ducha, moją duszę, sumienie, umysł kontrolować, zbadać, weryfikować, czy więcej właśnie w tym duchu dominuje nieufność, niechęć, podejrzliwość, tendencja do osądzania drugiego człowieka, czy też właśnie tak jak tego życzy nam Benedykt XVI, czy więcej we mnie, w nas jest właśnie tego ducha przebaczenia, pojednania, wzajemnego zaufania. Bo pamiętajmy też na słowa, które zapisali biskupi w memoriale swoim, że Kościół jest wspólnotą przebaczenia i pojednania. Kościół nie jest wspólnotą świętych. On dąży do tego, by być wspólnotą świętych, ale jest przecież przez całe 2000 lat historia Kościoła to jest historia zmagania się świętości z grzechem, heroizmu ze słabością i tak dalej, i tak dalej. Więc z tej perspektywie patrząc rzeczywiście jest szansa, by Środa Popielcowa, a potem kolejne tygodnie Wielkiego Postu były taką pracą nad pogłębieniem w nas, w ludziach wierzących w Polsce, także gdy chodzi o prezbiterów, osoby konsekrowane, biskupów, tego właśnie podstawowego ducha, jakim się powinien odznaczać chrześcijanin, mianowicie ducha wzajemnego zaufania. No bez tego nie sposób po prostu budować Kościół. To są jak gdyby fundamenty budowania społeczności Kościoła. I chciałbym, żeby to życzenie Ojca Świętego Benedykta XVI się spełniło.
Są jednak głosy, księże biskupie, także wśród duchownych, twierdzące, że ten czy inny kapłan nie ma za co przepraszać. W związku z tym nie widzą sensu organizowania jakiegoś wielkiego nabożeństwa pokutnego w Środę Popielcową.
Wszystko zależy rzeczywiście od człowieka. Człowiek ma wolną wolę, człowiek ma swoje sumienie. Mi jest trudno powiedzieć, jak to realnie ta sytuacja wygląda, przepraszam za wyrażenie, w terenie. Natomiast ja tutaj w sekretariacie otrzymuję bardzo wiele sygnałów świadczących o tym, że szerokie kręgi, środowiska kościelne w Polsce w tą inicjatywę się włączają. Być może, że osoby, które są, nie wiem, niechętne tej inicjatywie poprzez pewne tłumaczenie cierpliwe, bo jak mówię, to są pewne procesy. Nie poprzez ocenę takich osób, ale po prostu poprzez stopniowe pozyskiwanie takich osób, wydaje mi się, uda się rzeczywiście jak gdyby osiągnąć te owoce, na które liczy Kościół w Polsce, Episkopat Polski, jak gdyby aranżując tego rodzaju właśnie inicjatywy. Ja chcę przypomnieć, że gdy w roku 2000 Jan Paweł II również w Kościele Powszechnym promował tą właśnie wielką ideę przebaczenia i pojednania w perspektywie Wielkiego Jubileuszu, to również i wtedy były pewne, nie wiem, kręgi, pewne grupy ludzi, chrześcijan, którzy pytali, a po co, a dlaczego. Myślę, że poprzez osobisty właśnie przykład Ojca Świętego, poprzez te inicjatywy, które on realizował w czasie roku jubileuszowego, ci ludzie zostali przekonani, że istnieje potrzeba odpowiedzenia także na tego rodzaju wezwania, chociażby po to, by być wiernym tej starożytnej zasadzie, którą przypomniał Sobór Watykański II, Ecclesia Semper Reformanda Est. Kościół stale wymaga odnowy, reformowania, oczyszczania się, także oczyszczania swojej pamięci. Także myślę, że poprzez cierpliwe tłumaczenie, wyjaśnianie, a przede wszystkim przez przykład osobisty, nie wiem, księży biskupów, prezbiterów, osób duchownych, uda się te osoby, które ewentualnie mogłyby być jakoś, nie wiem, nieufne wobec takiej inicjatywy pozyskać.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową Rafała Łącznego z biskupem Piotrem Liberą, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.